Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Próbą destabilizacji Stolicy Apostolskiej nazwał kardynał sekretarz stanu kradzieże dokumentów papieskich.
Głosem tych, którzy nie mają głosu, będzie Kościół na konferencji w Rio.
O położenie kresu terroryzmowi w Nigerii zaapelował watykański rzecznik.
18 czerwca witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Na audiencji prywatnej papież przyjął nowego ambasadora Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. Jest nim 54-letni Eduardo Gutierrez Saenz de Buruaga, który od ponad ćwierć wieku pracuje w hiszpańskiej służbie dyplomatycznej. Był m.in. stałym obserwatorem w randze ambasadora przy Organizacji Państw Amerykańskich w Waszyngtonie.
Ponadto Benedykt XVI spotkał się z arcybiskupem stolicy Kuby, kardynałem Jaime Ortegą. Papież przyjął też na audiencjach prywatnych dalszych 10 biskupów kolumbijskich, którzy przybyli z wizytą ad limina apostolorum.
To, co robi Benedykt XVI, odkąd był jeszcze prefektem Kongregacji Nauki Wiary, to wielkie oczyszczanie i doprecyzowanie na pewno komuś przeszkadza. Stąd ten atak mający na celu destabilizację Kościoła. Tak kardynał Tarciso Bertone wyjaśnia aktualny kryzys w Watykanie. Choć jak zaznacza, nikt nie chce ukrywać słabości czy błędów Kościoła, sytuacja w Watykanie nie jest tak zła, jakby to miało wynikać z domysłów dziennikarzy. Wręcz przeciwnie, sekretariat stanu odznacza się zgodnością i kolegialnością, którą trudno znaleźć gdzie indziej, podkreśla kardynał Bertone. Zastrzegł zarazem, że czym innym jest jednak różnica poglądów, która zawsze istniała w Kościele, nie kwestionując przy tym prymatu Piotra.
W obszernym wywiadzie dla tygodnika Familia Christiana sekretarz stanu zauważa, że ktoś chce dzisiaj podzielić papieża i jego współpracowników. Jest tak dlatego, że pod rządami Benedykta XVI Kościół pokazał, iż posiada zdolność autoregeneracji, której nie mają inni ludzie czy instytucje. Okazuje się on odporny na nawałnicę i nadal pozostaje punktem odniesienia dla wielu ludzi i instytucji na całym świecie.
Kardynał Bertone ujawnił również, że Benedykt XVI bardzo boleśnie przeżywa zdradę swego kamerdynera, którego kochał jak syna. Sam wielokrotnie dopytywał się o prawdziwe motywacje Paolo Gabriele, powiedział sekretarz stanu, zaznaczając, że śledztwo w kwestii przecieków nadal trwa i że papież chce definitywnego wyjaśnienia tej sprawy, czemu służy m.in. powołana przez niego komisja kardynałów.
Jak podał z kolei ksiądz Federico Lombardi, sobotnia audiencja dla tej komisji nie oznacza, że zakończyła ona swoje dochodzenie. Watykański rzecznik ujawnił, że kardynałowie przesłuchali w sumie 23 osoby, zarówno szefów niektórych dykasterii, jak i osoby świeckie. Wśród tych ostatnich był m.in. papieski kamerdyner.
Grupy modlitwy Ojca Pio otrzymały nowy regulamin. Jest on wspólny dla wszystkich tych grup, których istnieje obecnie ponad 3000 w 60 krajach świata. Najliczniejsze są oczywiście we Włoszech, ojczyźnie świętego ojca Pio z Pietrelciny. Drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone, a zaraz po nich Polska, gdzie jest ponad 80 takich grup.
26 lat temu otrzymały one statut zatwierdzony przez ówczesnego kardynała sekretarza stanu Agostino Casarollego. Zgodnie z nim każda grupa mogła ułożyć własny regulamin wewnętrzny. Obecnie jako uzupełnienie nadal obowiązującego statutu sprzed ponad ćwierć wieku powstał wspólny dlań wszystkich regulamin. Kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone przekazał go grupom modlitwy, spotykając się z nimi w 10. rocznicę kanonizacji ojca Pio.
Nowy regulamin grup modlitwy Ojca Pio uwzględnia aktualne potrzeby naszych czasów. Uczestnicy tego modlitewnego ruchu mają być gotowi do odpowiedzi na apele papieża i biskupów o wychodzenie naprzeciw pilnym wyzwaniom nowej ewangelizacji. W nawiązaniu do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Christi Fideles Laici, regulamin wskazuje dziedziny, w których wyraża się tożsamość tych grup założonych przez świętego kapucyna Stygmatyka. Pierwsza z nich to modlitwa osobista i wspólnotowa. Podkreślono znaczenie starannego przygotowania do liturgii i sakramentów, słuchania Słowa Bożego, kierowania się nauczaniem Kościoła. Szczególną troską grupy modlitwy Ojca Pio mają objąć rodzinę. Winny zabiegać, by stawała się ona prawdziwym kościołem domowym, była wielkodusznie otwarta na życie, pomagała młodym małżeństwom, dawała chrześcijańskie świadectwo, była bliska cierpiącym. Wreszcie, gdy chodzi o społeczeństwo, regulamin grup modlitwy ojca Pio zaleca im praktykowanie czynnej miłości, zwracanie uwagi na świat kultury i media, dawanie świadectwa kulturze opowiadającej się za życiem.
Chcemy być głosem tych, którzy głosu nie mają, czyli mieszkańców najuboższych państw świata. W ten sposób arcybiskup Francis Czulikat wyjaśnił udział watykańskiej delegacji w konferencji ONZ na temat zrównoważonego rozwoju, która w tym tygodniu rozpoczyna się w Rio de Janeiro. Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ przypomniał, że przywódcy światowych mocarstw, podejmując decyzje związane m.in. ze zmianami klimatycznymi, powinni pamiętać, iż w centrum ich działań musi zawsze stać człowiek, a nie tylko nowe technologie czy potencjalny zysk.
Ojciec Święty Benedykt XVI mianował szefem delegacji Stolicy Apostolskiej kardynała Odila Pedra Scherera, metropolitę São Paulo. Hierarcha brazylijski podkreślił silną obecność Stolicy Apostolskiej w spotkaniach promowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i inne międzynarodowe organy. Kościół posiada własny sposób myślenia, swoje spojrzenie odnośnie wszystkich kwestii poruszanych na konferencji riowskiej. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej zaznaczył z kolei, że dla Kościoła ważnym jest zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to trzeba dostrzec zatroskanie Kościoła katolickiego o biedne kraje. Jeśli mówimy o rozwoju społecznym, to Kościół jest całkowicie zaangażowany w postępie społecznym świata. Trzeci aspekt ekologiczny ukazuje nam tutaj w Brazylii zatroskanie o ochronę Amazonii. Chronimy naturalne środowisko, ponieważ my, katolicy, wierzymy w potrzebę zachowania planety dla następnych pokoleń, podkreślił arcybiskup Czulikat. Dla Radia Watykańskiego ksiądzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Przed konferencją w Rio de Janeiro Watykan wydał specjalny dokument przygotowawczy do tego spotkania, w którym przypomina m.in., że wszelkie działania muszą mieć swą podstawę etyczną. Wskazano, że zrównoważony rozwój oznacza też dostęp dla wszystkich do podstawowych dóbr. W tym kontekście wymieniono m.in. wyżywienie, edukację, bezpieczeństwo, pokój i zdrowie. Stolica Apostolska podkreśla też znaczenie międzynarodowej solidarności i konieczność podjęcia realnych działań na rzecz promocji dobra wspólnego i wykorzenienia ubóstwa.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
48 zabitych i ponad 90 rannych to wciąż wstępny bilans niedzielnych zamachów na chrześcijańskie kościoły w północnej Nigerii. 23 osoby zginęły w wyniku wybuchu bomb, natomiast kolejne 25 to ofiary ulicznych starć, do jakich doszło między chrześcijanami a muzułmanami.
Obserwatorzy przestrzegają, że kraj znalazł się na krawędzi wojny religijnej. Do zamachów przyznali się ekstremiści z islamskiego ugrupowania Boko Haram, chcący z Nigerii uczynić państwo muzułmańskie. Była to już trzecia z kolei niedziela, podczas której fundamentaliści atakowali zbierających się na modlitwie wyznawców Chrystusa.
Przerażającymi aktami nienawiści, których w żadnej mierze nie można tolerować, nazwał wczorajsze zamachy watykański rzecznik prasowy. Zaapelował jednocześnie o podjęcie skutecznych działań, które położą kres terroryzmowi i powstrzymają rozszerzanie się przemocy w spragnionej pokoju Nigerii.
Docierające z Nigerii informacje są wciąż fragmentaryczne. Wiadomo jednak, że w mieście Dzaria zamachowcy najpierw zdetonowali samochód pułapkę pod kościołem ewangelickim, a po kilku minutach zaatakowali katolicką katedrę. Kolejne bomby wybuchły przed kościołem w Kadunie. Niektóre agencje informują jednak, że w tym mieście, będącym stolicą stanu o tej samej nazwie, zaatakowano aż 3 świątynie.
Władze w Chartumie skonfiskowały budynki 3 szkół katolickich. Natomiast dzięki czujności sudańskich katolików nie doszło do przejęcia budynku ich kościoła, informuje tamtejsza stacja radiowa Catholic Radio Network. Źródła kościelne w tym afrykańskim kraju potwierdziły, że okupowane są 2 szkoły w Mayo i 1 w Omdurmanie. Nie sprecyzowano jednak, czy były one używane. 4. konfiskatę powstrzymała grupa katolików, którzy zdążyli zorganizować okupację lokalnego kościoła.
W stolicy Sudanu brakuje budynków służących edukacji. Z drugiej strony trwają wydalenia studentów z Sudanu Południowego. Władze kościelne w Chartumie zwróciły się już do sądu o zwrot skonfiskowanych budynków.
Nawrotu fali antychrześcijańskiej przemocy ze strony hinduistycznych nacjonalistów obawiają się mieszkańcy indyjskiego stanu Orissa. Policja zarekwirowała tam skład ładunków wybuchowych, które, jak podejrzewa, miały być wykorzystane do ataku na kościoły i domy chrześcijan. Dotkliwie został pobity także pastor wspólnoty w Balasore.
Zaatakowano go, gdy po spotkaniu modlitewnym wracał do domu. Pomocy udzielili mu miejscowi chrześcijanie. Pobitego do krwi pastora znaleźli na poboczu drogi i odwieźli do szpitala. Nie spodobało się to hinduistom, którzy w odwecie splądrowali domy wyznawców Chrystusa, a ich samych poturbowali. Wiele kobiet zostało zgwałconych. W obawie o swe życie 12 chrześcijańskich rodzin uciekło do pobliskiej dżungli.
Ogólnoindyjska Rada Chrześcijan informuje o radykalizacji nastrojów ze strony hinduistycznych nacjonalistów i przestrzega, że może to doprowadzić do podobnej fali antychrześcijańskiej przemocy, jaka przetoczyła się przez Orissę w 2008 roku.
Kościół w Stanach Zjednoczonych upomina się o pełną reformę imigracyjną. Nową szansę na uniknięcie deportacji z USA mają nieletni imigranci, zdecydowała ostatnio administracja prezydenta Obamy. Dotyczy to tych, którzy przybyli do tego kraju przed ukończeniem 15 roku życia i nie popełnili żadnych przestępstw.
Z satysfakcją przyjmuję tę prezydencką zapowiedź, oświadczył w imieniu Episkopatu Stanów Zjednoczonych ordynariusz Los Angeles. Arcybiskup José Horacio Gómez stwierdził, że jeśli nowa regulacja zostanie przyjęta, zabezpieczy to sporą grupę młodych imigrantów przed wydaleniem z terytorium Stanów Zjednoczonych, dając równocześnie krajowi możliwość wykorzystania ich potencjału i talentów. Są to często dobrzy ludzie, energiczni, z wielkim zapałem do nauki i pragnący wykorzystać do maksimum swoje możliwości. Nie przyjechali do naszego kraju na własne życzenie. Przybyli do Stanów jako dzieci wraz ze swymi rodzicami. Każdy z nas zrobiłby to samo, podkreśla hierarcha.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Uniwersytet Śląski w Katowicach przyznał znakomitemu kompozytorowi Wojciechowi Kilarowi tytuł doktora honoris causa. Inicjatywa uhonorowania artysty wyszła od Rady Wydziału Teologicznego tej uczelni. Laudację na cześć honorowego doktora wygłosił ksiądz profesor Jerzy Szymik.
Rozmawiamy na terenie uniwersytetu, który normalnie drogą rozumową dochodzi do prawdy, natomiast tutaj pojawia się wśród nas wielki sztukmistrz, artysta, i on nam pokazuje, że nauka nie jest wszystkim w docieraniu do prawdy o życiu.
Sam laureat od kilkudziesięciu lat związany jest z Katowicami, dlatego, jak sam powiedział, przyznane wyróżnienie ma dla niego szczególne znaczenie.
Mam jakby podwójne obywatelstwo lwowskie i katowickie. Szczególnie cenne jest dla mnie to, że zostałem tutaj na Śląsku jakby zaakceptowany i ten zaszczyt właśnie doktoratu honoris causa jest chyba dla mnie najcenniejszym właśnie dowodem tego, że jestem tutaj jakby u siebie.
Za miesiąc Wojciech Kilar obchodzić będzie 80. urodziny. W Warszawie odbyły się dzisiaj obchody 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari. Rozpoczęła je msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której uczestniczyli odznaczeni Virtuti Militari kombatanci i członkowie ich rodzin. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
Wolność zawsze kosztuje. Właśnie w czasach, kiedy wartością naczelną staje się życie dostatnie i wygodne, nawet za cenę niewierności Bogu i Ojczyźnie, tym bardziej jesteście nam potrzebni. Jako świadkowie tego, że nie wystarczy życie wygodne, ale trzeba starać się o to, by było to życie godne.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.